a w naszym programie czas na serwis informacyjny.
Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji bada dziś proces zwrotu nieruchomości przy ulicy na Bielaka 9.
Budynek został zreprywatyzowany w 2006 roku na mocy decyzji pełniącego wówczas obowiązki prezydenta Warszawy Mirosława Kochalskiego.
To właśnie Mirosław Kochalski złożył zeznania jako pierwszy. Wskazał, że decyzja w sprawie na Bielaka 9 była jedną z wielu decyzji, jakie podejmował w tamtym czasie i nie pamięta żadnych szczegółów. Prawa do nieruchomości za 300 zł nabył znany kupiec roszczeń Marek M. Odnoszę się do tego z ubolewaniem, ale takie były okoliczności, wskazał świadek. Jak dodał, urzędnicy, którzy przygotowywali decyzję do podpisu, powinni zwrócić uwagę na rażąco niską cenę, mówi poseł Jan Mosiński, członek komisji weryfikacyjnej.
Z mojej wiedzy, z pewnego modelu, który gdzieś tam szkicowałem, w swojej pamięci wynika, że mamy w Warszawie kilka grup, które parały się czyszczeniem kamieni z handlowaniem nieruchomościami w sposób niezgodny z prawem oczywiście. Pytanie, czy między tymi grupami zachodziła jakieś interakcje, czy też była rywalizacja o strefę wpływów w warszawskim magistracie. Przez dziką reprywatyzację, łamanie prawa rzucono Polskę, Polaków na kolana, gloryfikując, że tak powiem, działania przestępcze.
Przejęcie na Bielaka 9 przez handlarza roszczeń wiązało się z nękaniem lokatorów. Mieszkańcom podwyższono czynsz. Rozpoczął się uciążliwy remont, a zimą w budynku było 12 stopni Celsjusza. Jedną z aktywnych działaczek ruchu lokatorskiego sprzeciwiającego się tym działaniom była Jolanta Brzeska, która zginęła w 2011 roku w Lesie Kabackim. Choć sprawa do dziś pozostaje niewyjaśniona, większość dowodów wskazuje na zabójstwo. Przed komisją mają stanąć też Ewa Andruszkiewicz z Rady Społecznej oraz były zarządca nieruchomości Hubert Mossakowski. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
A w tej chwili trwa przesłuchanie Magdaleny Brzeskiej, córki Jolanty Brzeskiej.
Rząd Beaty Szydło chce znieść górny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Budżet ma na tym zyskać blisko 5,5 miliarda złotych.
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przyjęta wczoraj na posiedzeniu Rady Ministrów, miałaby obowiązywać od przyszłego roku.
Obecnie składkę emerytalną i rentową płaci się od wynagrodzenia, które nie przekracza 30-krotności przeciętnej płacy w gospodarce, czyli około 10 tysięcy złotych miesięcznie i 120 tysięcy złotych rocznie.
Rząd chce znieść ten górny limit. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma być odprowadzana od całości przychodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
W praktyce osoby, które zarabiają więcej niż 2,5-krotność średniej krajowej, miałyby płacić wyższe składki, liczone od całego wynagrodzenia.
Dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Biznesu i Finansów w Wistula, mówi, że zmiany służą poprawie sytuacji ZUS-u.
Mają poprawić sytuację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sytuację całego naszego systemu emerytalnego. Mają bardziej obciążyć osoby najlepiej zarabiające, tak by bliżej było temu systemowi do równowagi, by budżet nie musiał kilkudziesięciu miliardowych, jak to jest do tej pory od dłuższego już czasu, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych co roku przeznaczać. Jest to zmiana kontrowersyjna. Podejście do niej i jej ocena zależy od tego, jakie mamy spojrzenie na gospodarkę, a zwłaszcza na opodatkowanie pracy osób fizycznych.
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie bezpośrednio wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury.
A według wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany miałyby objąć około 350 tysięcy osób.
MON pracuje nad przywróceniem przedwojennych stopni wojskowych. Wróci m.in. stopień rotmistrza i wachmistrza, podkreśla wiceminister obrony Michał Dworczyk.
Polityk w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa na antenie telewizji Trwam mówił o zmianach w Armii Polskiej.
Obecne kierownictwo MON-u, sztab generalny, chce się odnosić wyłącznie do tradycji niepodległościowej. Likwidowane są wszelkie pozostałości po poprzednim systemie.
Tymczasem stopnie noszone przez żołnierzy nawiązują do reliktów PRL-u w armii.
Jesteśmy w trakcie przywracania historycznych nazw stopni. Wraca rotmistrz, wraca wachmistrz, a więc piękna tradycja kawaleryjska. Polska zawsze była znana ze swojej jazdy, ze swojej kawalerii. To zlikwidowali Sowieci, a mamy przecież 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej. Mamy szereg jednostek kawalerii pancernej. Tam przywracamy to nazewnictwo. To wszystko, czyli wzory odznak, wzory oznaczeń, nazwy stopni, tradycje jednostek, to co żołnierz widzi, jak się uczy o historii jednostki, to wszystko jest szalenie ważne po to, żeby kształtować właściwe morale.
MON przygotował także projekt ustawy, który pozbawia stopni m.in. Wojciecha Jaruzelskiego. Chodzi o nowelę ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
W myśl przepisów stopnia oficerskiego lub podoficerskiego mogliby zostać pozbawieni członkowie WRON albo pełniący służbę w organach bezpieczeństwa państwa.
Na początku lipca minister obrony Antoni Macierewicz stwierdził, że projektowane zmiany powinny wejść w życie jeszcze w tym roku.
Gdyńska policja zatrzymała mężczyznę, który zniszczył epitafium smoleńskie na zewnętrznej ścianie kościoła Niepokalanego Serca Maryi w dzielnicy Karwiny.
20-latkowi postawiono zarzuty zniszczenia mienia oraz obrazy uczuć religijnych. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
Znajdujące się na zewnętrznej ścianie kościoła Niepokalanego Serca Maryi epitafium smoleńskie zostało zniszczone w nocy z soboty na niedzielę. Z pionowego obelisku wyrwano krzyż, który odrzucono koło płyty pamiątkowej epitafium.
Naprawa zniszczeń może kosztować kilka tysięcy złotych.
Halloween to pogański zwyczaj niezgodny z naszą kulturą, tradycją i wiarą, podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Jak mówi, obchody są przeciwne atmosferze modlitwy i zadumy, która towarzyszy katolikom w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.
Ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik przypomina w tym kontekście również słowa papieża Benedykta XVI, który przestrzegał przed Halloween.
Papież Benedykt XVI podkreślił, że ten zwyczaj promuje kulturę śmierci oraz popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej magii, atakuje święte i duchowe wartości. Niestety ofiarami Halloween są często dzieci, które mogą odczuwać później lęki lub mieć nocne koszmary związane z duchami, zjawami i upiorami, za które są przebierane przez dorosłych. Jest jednak nadzieja na przyszłość. Rodzice, którzy dokładnie wiedzą, co jest dobre dla swoich dzieci, coraz częściej wybierają korowody lub bale świętych zamiast przebierania dzieci w upiorne stroje. Lepiej dać dzieciom coś pozytywnego niż straszyć je upiorami.
Korzenie obchodzonego tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, a więc dziś Halloween, tkwią w kulturze starożytnych Celtów.
Ludy te wierzyły, że 31 października dusze zmarłych wychodzą z grobów i błąkają się po ziemi w poszukiwaniu ciał żywych, do których mogłyby wniknąć. W celu odstraszania umarłych zaczęto więc przebierać się w odrażające, odpychające maski i kostiumy upiorów, demonów i czarownic. Na popularności Halloween zyskało najbardziej w Stanach Zjednoczonych.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.